Witam Państwa, kochany Czesław Pilch. Proszę Państwa, no nieuchronnie zbliżamy się do dwóch sesji. Jestem w dzienniku, przepraszam, w China Daily, aktualizacja z 31 stycznia i tytuł artykułu, dwie sesje zaplanowane na początek marca. Dwie sesje, czyli innymi słowy zawsze to samo, zawsze ta sama historia, zawsze o tej samej porze, co roku, na początku marca rozpoczyna się ogólnochińskie zgromadzenie ludowe, no i oczywiście i z posiedzenia Rady Konsultacyjnej. Ludowa Polityczna Konferencja Konsultacyjna, to jest na początek i następnie właśnie obrady chińskiego parlamentu. No właśnie, ogólnochińskie, cytuję, 13. Ogólnochińskie Zgromadzenie Ludowe zorganizuje swoją pierwszą sesję plenarną w Pekinie w dniu 5 marca, aby omówić rewizję konstytucji i wybrać nowych przywódców państwowych, o czym zdecydował 12. Stały Komitet właśnie tegoż zgromadzenia. Stałe komitety to jest jakby taka chińska forma, chiński sposób na działanie, nieprzerwane działanie ciał, które okresowo się tylko zbierają. Więc w przerwach między plenarnymi sesjami, długich czasami przerwach kilkumiesięcznych, działają komitety stałe, no i one podejmują decyzje. Decyzja została przyjęta, cytuję, w głosowaniu na posiedzeniu Stałego Komitetu NPC, który odbył się w poniedziałek i wtorek. Porządek obrad, czyli obrad rozpoczynających się 5 marca oczywiście, tej pierwszej planowej sesji, przewiduje sprawozdanie z prac rządu, to jest zawsze na pierwszym miejscu. Analiza sprawozdań z realizacji rocznego planu krajowego rozwoju gospodarczego i społecznego za 17 rok oraz projekt planu krajowego rozwoju gospodarczego i społecznego na 18 rok, ale także analizę sprawozdań z wdrożenia budżetu centralnego i budżetów lokalnych oraz centralnych, również propozycje centralnych i lokalnych projektów budżetów na 18 rok. Posłowie NPC będą rozważać projekt rewizji konstytucji, projekt ustawy o nadzorze oraz sprawozdanie Komitetu Stałego NPC, Najwyższego Sądu Ludowego i Najwyższego Ludowego Prokuratora, Urzędu Prokuratora. O tym zdecydowano właśnie w tych dniach. Pan Chang Dejang, który był jest przewodniczącym jeszcze 12. Stałego Komitetu NPC, wezwał do starannego przygotowania się do nadchodzącej sesji plenarnej, dokładnego zbadania nowo wybranych posłów do NPC i płynnego przekazania 12. Stałego Komitetu w ręce kolejnego 13. Stałego Komitetu. Proszę nie zapomnieć o tym, że chiński parlament, czyli ogólnochińskie zgromadzenie ludowe, jest najwyższą instytucją, przez którą Chińczycy sprawują władzę państwową. Wybierany jest na 5-letnią kadencję. Zwykle spotyka się na dorocznej sesji właśnie w marcu i która jest zwoływana przez Komitet Stały. Tak jak w tym roku to się stało. Najwyższy polityczny organ doradczy w kraju, to jest to, o czym mówiłem, to są dwie sesje. Rozpocznie swoją doroczną sesję plenarną 3 marca, czyli ten organ doradczy, czyli Komitet Ludowy Komitet Politycznej Konferencji Konsultacyjnej Chińskiej Republiki Ludowej, zbierze się już na swoją konferencję plenarną, na posiedzenie plenarne, 3 marca, czyli 2 dni przed sesją plenarną sesję plenarną parlamentu. No i tu również tą decyzję podjęto w ostatni wtorek. Sesja plenarna tego politycznego organu doradczego dokona przeglądu projektu zmiany statutu Komunistycznej Partii Chin, podaną decyzji bez podawania szczegółów. Proszę Państwa, ujmę to tak. Istnieje prawdopodobieństwo, nie mam ochoty się nad tym w to zagłębiać, ale istnieje prawdopodobieństwo, że zarówno zmiana konstytucji, jak i w zmianie statutu KPH zajdą zmiany znaczące. Myślę, że będą to zmiany świadczące o tym, iż należy, znaczy zmiany, które zostały wypracowane przez 19 zjazd KPH, czyli te dwa wprowadzone zostaną oprócz tego pierwszego kroku do 20 roku, czyli dojście do społeczeństwa, do powiedzmy sobie takiego przeciętnego społeczeństwa konsumpcyjnego, podwojenie budżetu, podwojenie dochodów państwa w stosunku do 10 roku. To jest pierwszy etap. Drugi etap to 35 rok, czyli już silne państwo, mocne państwo i obywatele, którzy będą zadowoleni, oraz 50 rok, trzeci stopień, w którym Chiny będą potęgą. Ja myślę, że to właśnie te elementy zostaną wprowadzone do zarówno do statutu KPH, jak i do konstytucji. I wcale bym się nie zdziwił, że tak, gdyby tak się stało, ponieważ to są cele, do których się dąży, więc te cele powinny być zarówno w konstytucji, jak i w statucie KPH ustanowione. Czy w statucie KPH będzie jakoś dodatkowo zwiększona rola pana Xi, czyli sekretarza generalnego KPH, tego nie wiem. Możliwe, ale myślę, że to niczego nie... Znaczy, gdyby nawet tak się stało, myślę, że to niczego nie zmienia. Po prostu pan Xi, jak sądzę, chce na przyszłość zostawić po sobie znaczący ślad. I będzie miał rację, ponieważ to, co się stało, co się dzieje w czasie jego 10-letniej kadencji i to, co się będzie działo przez najbliższe 5 lat, na pewno będzie znaczący dla Chin. W tym najlepszym tego słowa znaczeniu. W związku z tym jego dokonania w porównaniu z poprzednimi sekretarzami są niewątpliwie bezdyskusyjne. Jego dokonania są o tyle znaczące, że tamci panowie będą wspominani, ale raczej przez niewielkie grona historyków. Natomiast to, co zrobił pan Xi, przypuszczam, że będzie znaczącym wkładem, personalnym wkładem sekretarza generalnego w to, co się działo w Chinach za jego kadencji. Więc istnieje prawdopodobieństwo, że jego osoba zostanie w jakiś tam sposób doceniona w tym statusie KPH. Myślę, że w konstytucji nie, ale w statucie KPH zapewne tak. Znaczy zapewne, nie wiem, przypuszczam, że tak. Do tej sesji parlamentu mamy jeszcze trochę. Dokładnie, prawie miesiąc. I będziemy mieli okazję, trwają przygotowania. Proszę nie zapomnieć o tym, że te przygotowania już trwają i to bardzo znaczące przygotowania, ponieważ ja w którejś z gazet czytałem, jacy to urzędnicy się zmienili, w których miejscach, no to to było coś niesamowitego. No, o, mam, bo ta informacja nie została skasowana. Pan Wang wybrany gubernatorem Qinghai w północno-wschodnich Chinach. Kolejny wybrany gubernatorem Kantonie w południowych Chinach. Kolejny pan Tang wybrany burmistrzem w Chongqingu. Kolejny pan wybrany gubernatorem w Shandongu. No i tak pewnie tego można było mnożyć i mnożyć i mnożyć. Kolejny pan wybrany, pan Lu wybrany gubernatorem prowincji Shaanxi. Pan Liu wybrany gubernatorem prowincji Shaanxi. Pan Chen wybrany gubernatorem Henanu. Pan Yuan wybrany gubernatorem prowincji Zhejiang. Znaczy, co ja chcę przez to powiedzieć? To nie chodzi mi o to, żebyście Państwo wiedzieli nic innego, oprócz tego, że w tej chwili to wybrany. No kto wybrany? Jak wybrany? Ano wybrany w wyborach w swojej prowincji. Tam na poziomie, w tej chwili na poziomie prowincji chińskich od jakiegoś już czasu trwają te prowincjonalne obrady, czy obrady prowincjonalnych parlamentów. Obrady prowincjonalnych parlamentów. Tak jak to się będzie działo 3 i 5 marca zacznie się, tak w każdej z prowincji jest dokładnie tak samo. To się dzieje. To się dzieje od dłuższego czasu. Nie wiem, miesiąca pewnie. Już się dzieje. Czyli są wybierane nowe władze w prowincji, przetasowania i tak dalej, i tak dalej. I wybierani są oczywiście ci, którzy pojadą do Pekinu na obrady krajowe. To jest jasne. Ale to tylko przy okazji. Przepraszam. To jest jeden z elementów obrad tych prowincjonalnych parlamentów. To wybory władz, ale to wybory władz na samym końcu. Ta sama procedura. Omówienie, znaczy sprawozdanie z realizacji 17 roku. Wszystkiego, co się da powiedzieć o 17 roku. Przyjęcie tego sprawozdania lub nieprzyjęcie. Ale raczej chyba przyjęcie sprawozdania z większymi krytykami albo i nie. Następnie przedstawienie propozycji na następny, czy na ten rok, no i klepnięcie tego przez te prowincjonalne parlamenty. Jeśli Państwo myślicie, że to jest taka ceremonia, żeby tylko taka nosiadówka, na której można zasnąć, nie, proszę Państwa, z tego, co ja słyszałem, oczywiście z tego nie ma żadnych, nawet bardzo często nie ma przecieków z tych obrad, ale tam idzie na noża. Tam to jest walka, to jest po prostu walka. Można powiedzieć demokratyczna? Nie, no mam nadzieję, że nie demokratyczna. To jest po prostu walka. Walka o to, żeby nie tylko o stołki, to jest jasne. Bo wszędzie, gdzie jest władza, to jest walka o stołki. Wszędzie. Bez względu na to, jaki to kraj. Więc zawsze jest wszędzie walka o stołki, natomiast tutaj chodzi również o walkę o, po pierwsze, o wyrwanie jak największej ilości pieniędzy z budżetu centralnego, co jest oczywiste. Po drugie, jeśli coś się nie powiodło w prowincji, czy w mieście wydzielonym, to walka o to, żeby mnie nie posadzili za to. A jeśli już nie przetrwam, to żebym nie spadł za nisko. I tak dalej, i tak dalej. Możecie mi Państwo wierzyć, słyszałem o tym już 7 lat temu, że im niżej w organizacjach partyjnych w Chinach, tym jest większa demokracja. Demokracja, o której my sobie możemy pomarzyć. Po prostu możemy sobie pomarzyć. Tam ta demokracja to jest prawdziwa demokracja. Natomiast u nas, no to, no, popatrzcie się Państwo dookoła. Słowem, to, co się będzie działo w Chinach, to, co się będzie działo w Pekinie od 3 i 5 marca, jest poprzedzone wrzeniem dosłownie w całych Chinach, w poszczególnych prowincjach i miastach, po to, aby doprowadzić do sytuacji, aby ten, to, co będzie w Pekinie, jakby będzie zwieńczeniem tego do pewnego stopnia. Będzie zwieńczeniem tego, co się działo w prowincjach przez poprzednie 2 miesiące. Jeśli Państwu się wydaje, że w Pekinie to jest taki spacerek, że już wszystko jest ustawione, że wszystko wiadomo, kto będzie. Proszę Państwa, z tego, co ja słyszałem, to jest spacerek, którego ja nigdy nie chciał w życiu odbyć. Nigdy. To jest taka nerwowa. No. Cóż, to tyle, jeśli chodzi o dwie sesje, które się dopiero za miesiąc zaczną odbywać. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.